Andrzej Danielkiewicz. Rekonfiguracja. Czyta Przemysław Piwowar. Wyjazd. Co jakiś czas miał dziwny sen. Widział w nim cztery siedzące obok siebie ogolone do skóry postacie w czarnych garniturach. Siedziały na krzesłach, dotykając się wzajemnie ramionami i tworząc przedziwny czworokąt. Ich głowy, pochylone lekko do tyłu, stykały się potylicami. Trwali tak w ciemnym, pozbawionym okien pomieszczeniu. Jedynym światłem była płonąca i ustawiona w niewielkiej przestrzeni między krzesłami świeca. Postacie te chciały go poznać, zaprzyjaźnić się z nim, odczytać jego myśli. Przyciągały go do siebie. Czuł od nich bijący chłód i zło. Gdy Piotr miał już tego za wiele, krzyczał na nich, a wtedy mężczyźni chwytali za swoje uszy. Czasami płynęła z nich krew. Przewracali się wtedy lub rozbiegali po pokoju. Gdy nadchodził ten koszmar, Piotr wiedział, jak się skończy. Kilka razy, zanim postacie próbowały wedrzeć się do jego głowy, on próbował przyjrzeć się im dokładnie. Nigdy jednak nie mógł w słabym świetle świecy dostrzec twarzy swych prześladowców. Miał wrażenie, że to nie byli ci sami ludzie, co wcześniej, lecz równie źli. Koszmar nadszedł znowu tej nocy. Piotr wrzasnął na samym jego początku najgłośniej, jak potrafił. Postacie pospadały z krzeseł i leżały nieruchomo na podłodze. Obudził się znacznie wcześniej niż zwykle i leżał jeszcze przez jakiś czas. Po nocnym śnie nie było już śladu, lecz nie wróżył on nic dobrego. Tak mówił Bazylii. Twierdził także, aby nie nawiązywać z tymi ludźmi żadnego kontaktu. Teraz udało się Piotrowi zastosować do tej porady. Jakiś czuwający w jego umyśle instynkt wziął górę nad podświadomością i ciekawością. Po chwili nie myślał już o tym. Maciej wstał wyjątkowo wcześnie. Rozmyślając, nabierał dystansu do wydarzeń wczorajszego dnia. Próbował o nich nie pamiętać, jednak opowieść żony ciągle powracała do niego, wybierając zawsze w jakiś sposób, aby wcisnąć się z powrotem do jego świadomości. Spojrzał na łóżko. Okręcona w kołdrę spała w nim Marta. Nie chcąc jej budzić, powoli wstał i udał się do kuchni. Nastawił czajnik i włączył stojące nieopodal radio. W odbiorniku jakiś dureń opowiadał o swych przeżyciach minionej nocy. Maciej zmienił stację, poszukując porannych wiadomości. Nie było lepszego sposobu na zagłuszenie własnych myśli niż słuchanie radia. Nie chodziło wcale o muzykę, ale o to, że ktoś bełkocze za uchem jakieś banialuki. Ciekawe, co by się stało, gdyby nagle wyłączyć to wszystko. Ludzie pewnie wpadliby w panikę, nie wiedząc, co zrobić z czasem i ze swoimi myślami, które choć mogą być najgłupsze na świecie, ale jednak cisnęłyby się do głównie, napotykając na żaden opór. Pomyślał i przypomniał sobie historię dawnych stacji radiowych przekazujących wiadomości wbrew oficjalnej propagandzie. Dlatego były zlokalizowane za granicami i były zagłuszane przez specjalny system urządzeń, aby jakaś informacja nie dostała się do głów indoktrynowanych obywateli. Dziś to przeszłość. Ludzie mają w głowach taką sieczkę, że nie potrafią już logicznie interpretować faktów. Po co odbierać ludziom dostęp do informacji? Nie go mają. Znacznie prościej odebrać umiejętność logicznego myślenia. A to już zadania lenistwa i systemu edukacji. Telewizja skazała ludzi na funkcjonalny analfabetyzm, a szkoła uczy wszystkiego, tylko nielogicznego myślenia i krytycznego stosunku do świata. Rozmyślał, popijając kawę i patrząc przez okno na sad. Co teraz począć? Co zrobić, aby malec znalazł w życiu swe miejsce? Przebiegało mu przez myśl. I tym sposobem niechciane, odkładane na później refleksje wczorajszego wieczoru znowu powróciły. Teraz byli pewni. Ich dziecko jest kimś wyjątkowym. Trzeba go teraz za wszelką cenę chronić i ocalić przed zagubieniem w tym świecie. Jeśli posiada jakieś wybitne, unikalne zdolności, trzeba je w nim rozwijać. Trzeba go uczyć. Jednocześnie trzeba uczyć go maskować ten dar przed światem. Najlepiej niech udaje przeciętniaka. Nauczy się go maskować. Maciej poddał się. Już nie próbował uciekać przed tymi myślami. Teraz Wszystko stawało się jaśniejsze. Przypomniał sobie zeszłoroczną wyprawę na ryby, gdy malec płakał, nim zadrżał spławik i mówił o płoci, którą trzeba koniecznie wypuścić. Przypomniał sobie także rozmowę sprzed kilku miesięcy, gdy chowali w ziemi małego, znalezionego na trawie martwego ptaszka. — Czym jest według ciebie życie? — zapytał wtedy swego syna. — To duch wszechświata, tchnięty w martwą materię i nadający jej sens — odpowiedział chłopiec bez zastanowienia. — Tylko życie jest dobre i tylko dla życia warto umierać. Wszystkie żywe stworzenia żyją na świecie w harmonii i współczuciu. Tylko człowiek wyrwał się z tego naturalnego systemu. — Skąd wiesz? — Patrzę, słucham, rozglądam się i myślę. Cała nasza wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Czy nie mówiłeś mi kiedyś, że najlepsze tamy budują bobry?
Więc może zostaniesz konstruktorem albo biologiem.
Ludzie nauczyli się wszystkiego klasyfikować, a między przegródkami tych klasyfikacji gubią sens.
Słowa, które przyszły mu wtedy do głowy, to pytanie: skąd malec zna takie słowa? Teraz dopiero wiedział to, czego wcześniej nie był w stanie dostrzec. W radiu w końcu usłyszał to, co chciał usłyszeć od początku. Podajemy prognozę pogody. Na południu kraju ulewne deszcze przybierają na sile. Dopiwał powoli kawę, gdy zadzwonił telefon.
Musisz przyjechać, tama może nie wytrzymać. Zabrzmiał głos w słuchawce.
Jedyna myśl, która w tej chwili przejęła całkowitą kontrolę nad jego świadomością, brzmiała: a więc i o tym wiedział. Nie jest ważne skąd i jak, ale wiedział. Spakował się szybko. Właściwie zawsze był spakowany, licząc się z możliwością tak nagłego wyjazdu. Wrzucił do podręcznej torby tylko kilka higienicznych drobiazgów. 2-3 razy do roku czekały go takie eskapady. Na każdym z takich wyjazdów zarabiał tyle, ile wynosił przeciętny roczny dochód jakiegoś urzędnika, więc szczególnie nie grymasił. Dochodziła do tego kwestia jego zawodowej pozycji w dość wąskiej branży. Innymi słowy, nie miał większego wyboru. Ojciec powtarzał Maćkowi: wybierz sobie zawód unikalny, jedyny w swoim rodzaju, wyspecjalizuj się do tego stopnia, aby to oni byli zależni od ciebie, a nie ty od nich. Tak więc uczynił. Jednak te dni były swego rodzaju haraczem, jaki musiał płacić za względną niezależność. Obudził Martę. Ona wiedziała już wszystko. Nie lubiła tych wyjazdów, podobnie jak on. Nauczyli się po prostu być razem i każda rozłąka stanowiła dla nich pewnego rodzaju dyskomfort. Ustalili, że po drodze podwiezie ją i Piotra do miasta. Zaproponował, aby wynajęła sobie na tych kilka dni samochód z wypożyczalni znajdującej się obok centrum handlowego. Marta nie lubiła tego robić, traktując to jako zbędną rozrzutność. Damy sobie jakoś radę. Przecież jest podmiejska kolej, którą jeździ wielu ludzi. Nie przejmuj się, powiedziała. Maciek miał podwieźć ich tylko na zakupy do centrum handlowego. Obudzili śpiącego jeszcze Piotra. Pewne było to, że pomysł nie wywołał w nim entuzjazmu. Nie lubił opuszczać okolicy, a zwłaszcza nie cierpiał centrum handlowego. Kiedyś wyznał, że nie może patrzeć na twarze tych nieszczęśliwych ludzi. Tym razem będzie na pewno podobnie. Czasami trzeba zrobić coś wbrew samemu sobie, tłumaczyła mu Marta. Ludzie chodzą do dentysty i godzą się na nieprzyjemne zabiegi po to, aby w przyszłości nie musieli więcej cierpieć i wydawać większych pieniędzy. Poza tym nie mam cię z kim zostawić.
I od tego trzeba było zacząć, podpowiedział chłopiec, posłusznie rozpoczynając ubieranie.
Dlaczego nie możesz zadawać pytań tak jak inne dzieci, tylko wiedzieć wszystko z góry? Zapytała matka trochę bez zastanowienia.
Już taki jestem, inny. Myśli przychodzą do mnie, odchodzą i nic na to nie poradzę. Wiem, że nic nie wiem i że jestem tylko mały i chwilowy.
Marta westchnęła głęboko i przytuliła go. Wolała zdecydowanie takiego mędrca filozofa niż zwykłego przeciętniaka. Po niespełna kwadransie przygotowań byli już gotowi.